dzisiaj tam 48 rozdział. Otwórzmy od 47 rozdziału, od końcówki. Pierwsza Mojżeszowa 47-28. Tam, gdzie skończyliśmy dwa tygodnie temu. 47-28. Może najpierw przypomnę, co było poprzednio, będzie nam się łatwiej czytać. A więc mówiliśmy o tym niezwykłej obfitości i Bożym błogosławieństwie. Po pierwsze, ratunku, jaki Józef sprowadził nie tylko na kraj egipski, ale na sąsiednie ludy, na to, że mówiliśmy o tym, że Józef ratował tych ludzi przed śmiercią głodową, ich zwierzęta. Jednocześnie nikt nie spodziewał się, że będzie to robione za darmo, ale ludzie woleli oddać to, co mieli i przeżyć, niż zginąć z głodu. To doprowadziło do znacznego wzmocnienia państwa egipskiego, a ludzie byli wdzięczni za pokarm, jaki dostarcza im Józef i powiedzieli: utrzymałeś nas przy życiu. Abyśmy tylko zyskali łaskę w oczach Pana naszego, a będziemy niewolnikami Faraona. I mówiliśmy o tym, że wierzący ludzie z taką samą postawą podchodzą do Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek wierzący to dobrowolny niewolnik, dulos Zbawiciela, który złożył swoje życie w ofierze za grzesznika. I powiedzieliśmy też, że wiersz 27 mówił o ogromnym błogosławieństwie, że w tych bardzo trudnych czasach właśnie na przekór jakby wszystkim przeciwnościom Izrael doświadczał ogromnego błogosławieństwa materialnego i liczebnego i rozrastał się w Egipcie. I teraz czytamy od 28 wiersza. Jakub żył w ziemi egipskiej 17 lat, tak, że życie Jakuba trwało 147 lat. A gdy się zbliżały dni, kiedy Izrael miał umrzeć, wezwał syna swego Józefa i rzekł do niego: „Jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, połóż proszę rękę swoją pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność. Nie pochowaj mnie w Egipcie, bo chcę spocząć z ojcami moimi, dlatego wywieź mnie z Egiptu i pochowaj mnie w ich grobie”. On zaś odpowiedział: „Uczynię według życzenia Twego”. Wtedy rzekł Jakub: „Przysięgnij mi”. A on przysiągł mu. I skłonił się Izrael wsparty o wierzch laski swojej. Po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi: „Ojciec twój zachorował”. Wtedy wziął on z sobą dwóch swoich synów, Manassesa i Efraima. A gdy doniesiono Jakubowi: „Oto syn twój, Józef, przybył do ciebie”, zebrał Izrael siły i usiadł na łożu. I rzekł Jakub do Józefa: „Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz w ziemi kananejskiej. Błogosławił mi i rzekł do mnie: „Oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludów i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po tobie. Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu. Efraim i Manasses będą moimi, jak Ruben i Symeon. Ale potomstwo twoje, które po nich spłodzisz, będzie należało do ciebie. Będą nazywani imieniem braci swoich w swoim dziedzictwie. Gdy wracałem z Paddanu, umarła mi w drodze Rachela w ziemi kananejskiej, gdy jeszcze był kawałek drogi do Efraty. I pochowałem ją tam przy drodze do Efraty, to jest do Betlejemu. A gdy Izrael zobaczył synów Józefa, rzekł: „Kimże oni są?” Na to odpowiedział Józef ojcu swemu: „To moi synowie, których dał mi tu Bóg”. A on rzekł: „Przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił”. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że nie dowidział. A gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Potem rzekł Izrael do Józefa: „Nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze twoje, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo twoje”. A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego. Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny. I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego zła, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech zaroi, i niech się zaroi od nich ziemia. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manassesa. I rzekł Józef do ojca swego: Nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: Wiem, synu mój, wiem. Także on stanie się ludem i on będzie wielki. Lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: Niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem. Potem rzekł Izrael do Józefa: Oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych. Ja zaś daję ci o jedno zbocze górskie więcej niż braciom twoim. Odebrałem je z rąk Amorejczyków mieczem i łukiem swoim. Pierwsze, co musimy zobaczyć w tym tekście, to to, że wszystko, co się tutaj rozgrywa, wszystko, co się tutaj dzieje, to się rozgrywa przez wiarę. Rozgrywa się przez wiarę i wobec ludzi, którzy wierzą. Dla wielkich, ważnych, mądrych i racjonalnych ludzi ówczesnego egipskiego świata to, co się wydarza na łożu śmierci Jakuba, nie ma najmniejszego znaczenia. A mówimy: Jakub i Józef, Efraim i Manasses rozmawiają o sprawach, których nie widzą, które dla ludzi racjonalnych, można powiedzieć, są mrzonką. 70-osobowa rodzina pasterzy w Egipcie mówi o podziale ziemi kananejskiej, że kiedyś tam wrócą, że obejmą cały kraj w posiadanie. Wszystko, co się tu odbywa, adopcja synów Józefa, podział dziedzictwa, włączenie egipskich chłopców do rodziny Jakuba, wszystko to odbywa się przez wiarę, że Bóg dotrzyma słowa obietnicy danej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jakub to robi przez wiarę. Józef z wdzięcznością przyjmuje adopcję jego synów przez wiarę. I Manasses i Efraim z wdzięcznością przyjmują błogosławieństwo przez wiarę. Ale mówimy o sprawach, które Bóg zrealizował, jak słyszeliśmy, 400 lat później. Ale stały się rzeczywistością. Stały się wielką rzeczywistością. Bóg ma plan, który sięga znacznie dalej, niż my jesteśmy sobie w stanie tego to wyobrazić. A więc to, o czym dzisiaj będziemy tu mówić, dla ludzi tego świata nie ma żadnego znaczenia, bo mówimy o wierze w obietnicę, wierze w Boże Słowo, że Bóg dotrzyma tego, co obieca. O tym będziemy tutaj mówić. A jednak dla Jakuba, Józefa, Manassesa, Efraima i pozostałych braci to były przełomowe wydarzenia w życiu tej rodziny, bo zobaczcie, jak na skutek tego wydarzenia wygląda podział ziemi kananejskiej. Manasses ma prawie połowę obszaru Kanaanu na podstawie tej rozmowy, która tutaj się odbyła. Okej, to zobaczmy, co tu się odbyło. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to dlaczego tą pierwszą część chciałem nazwać Jakub, bohater wiary. Bo otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział i 21 wiersz. Lista Hebrajczyków 11:21. To musimy zobaczyć swoimi własnymi oczami, bo to ma bardzo ważne znaczenie. Hebrajczyków 11:21. 11:21. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Takie dziwne, nie? Co to za czyn wiary? Co to za bohater wiary, który pobłogosławił synów Józefa i wsparł się o wierzch swojej laski? Co to za czyn wiary? Ale zobaczmy, że autor listu do Hebrajczyków dla innych bohaterów wiary wymienia wielkie czyny. Dla Jakuba nie wymienia Betel, nie wymienia Peniel, gdzie walczył z aniołem, nie wymienia momentu, w którym Jakub podejmuje decyzję, że jednak udaje się do Egiptu, do Józefa, co też było wielką decyzją wiary, ale wybiera ten moment i mówi, że Jakub jest bohaterem wiary, ponieważ pobłogosławił synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. To mamy to wydarzenie tu przed nami. I widzimy, że autor listu do Hebrajczyków ten moment nazywa ukoronowaniem wiary Jakuba. Ukoronowaniem wiary Jakuba. To jest owoc wiary człowieka w podeszłym wieku. Po całym przeżytym życiu. Wiara Jakuba wydaje owoc. I jaka to jest postawa tej wiary, która zasługiwała na nazwanie go bohaterem wiary? Po pierwsze, ta postawa składa się z trzech elementów. Wdzięczność Bogu, siła na każdy dzień i wiara na przyszłość. I przyjrzyjmy się, jak widzimy tą postawę w życiu, w słowach Jakuba. Po pierwsze widzimy już 48:3. To jest pierwsza modlitwa. Właśnie to nie jest modlitwa, to są słowa Jakuba do Józefa. Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz, w ziemi kananejskiej. Luz to jest Betel. To jest miejsce, gdzie przyśniła mu się drabina i aniołowie wchodzący i schodzący. Nie mówiliśmy, że jest to obraz Pana Jezusa Chrystusa, który łączy. Drabina jest obrazem Bożego rozwiązania, które Bóg spuszcza z nieba, aby uratować zgubionego człowieka. I Pan Jezus sam o tym powiedział w rozmowie z Natanaelem. Widzimy, że Jakub jest wdzięczny, że Bóg spotkał się z nim, że Bóg go zmienił, że uczynił go nowym stworzeniem pomimo jego grzechu. Pamiętamy, że Jakub był wtedy w tragicznej sytuacji. Nie wiedział, czy przeżyje do rana. Był na pustyni, uciekał z domu, bał się, że go dogoni Ezaw, oszukał ojca, nie wiedział, czy kiedykolwiek wróci do domu, nie wiedział, czy dojdzie do Labana. Był pogrążony w skutkach swojego upadku. I wtedy Pan Bóg skierował się do niego przez swój sen i napełnił go lękiem przed sobą i obdarzył Jakuba wiarą. Złożył mu obietnicę, że tak jak w tym momencie ucieka, tak będzie wracał. A więc Jakub jest wdzięczny Bogu za to, że spotkał go, zmienił, uczynił nowym stworzeniem. Jest wdzięczny też Bogu za społeczność, jaką Bóg okazał, czy utrzymywał z jego dziadkiem Abrahamem i z jego ojcem Izaakiem. Za ochronę od zła, że Bóg troszczył się o niego jak pasterz przez całe życie. Widzimy te słowa wdzięczności, że Bóg ratował go ze wszystkich jego kłopotów i kryzysów w życiu. Jakub dziękował za to, bo wiedział, że te ratunki, że ten Boży ratunek przychodził także często w sytuacji, w której on nawet nie wiedział, że potrzebuje ratunku. A więc za to wszystko jest wdzięczny. Od tego zaczyna rozmowę z Józefem. Jest wdzięczny Bogu. Dalej mamy ten zaskakujący opis w drugim wierszu. A gdy doniesiono Jakubowi, oto syn twój Józef przybył do ciebie, zebrał Izrael siły i usiadł na łóżku. Zobaczmy, że był tak osłabiony, że musiał zebrać wszystkie siły, żeby usiąść. Już miał tak mało siły, że tylko Wielkim wysiłkiem starczyło mu tylko tyle, żeby usiąść. Ale starczyło mu tej siły. I usiadł. I zrobił to, co powinien był zrobić w tym momencie. A wszystko to, co zrobił, zrobił przez wiarę. Często mam do czynienia ze starszymi ludźmi schorowanymi, jakże trudno spotkać starszą osobę, która jest wdzięczna. No jeszcze są osoby, które sobie dodają nadziei i mówią, no nie ma się co zamartwiać, jakoś to będzie. To tak uśmiechajmy się, bo na co nam pozostało? To jest maksimum pozytywności, jaka jest w starszych osobach, ale takiej wdzięczności, jaką tutaj ma Jakub, to się nie spotyka. A tutaj mamy jeszcze, a Jakub, gdy ma tylko tyle siły, żeby usiąść, wykonuje tak wielką duchową służbę. Widzimy, że wcześniej tutaj Jakub jest, miał tylko tyle sił, żeby usiąść, ale Jakub zajmuje stanowisko. Jakub przejmuje rolę, przejmuje stery statku w tym momencie, bo tu decydują się losy rodziny i zbiera się sobie, ale jaką ma do tego motywację? Wiarę. Mówi o rzeczach, które się wydarzą za 400 lat. Ale to jest ważne. Musi to zrobić. Ma to poczucie misji, ma to poczucie zadania. Wcześniej często zawodził, często abdykował, nie reagował na czas. Brakowało go, gdy Lea i Rachela toczyły z sobą zawzięty spór i bój, można powiedzieć. Nie reagował jak należy. Nie uchronił Tamar. Nie powstrzymał swoich synów przed zemstą nad Sychemitami. Często brakowało go, ale teraz jest w swojej roli, jest na stanowisku. Widzimy, jak w tych następnych wersetach adoptuje Efraima i Manassesa jako swoich własnych synów. Mówi, że będą oni dla niego jak Ruben i Symeon. A Ruben i Symeon to są dwaj pierwsi, jego synowie. Adoptuje ich jako pierworodnych. Nie będą Efraim, Manasses jego wnukami, będą jego synami. I czytamy o tym, że to stało się prawem w Izraelu. W pierwszej kronik, w 5 rozdziale, 1-2 rozdział, jak ktoś chce, może otworzyć, ja przeczytam. Pierwsza kronik 5:1-2. Z synami Rubena, pierworodnego Izraela, gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworództwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworództwa do rodowodu. Gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie braci swoich i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworództwa należało do Józefa. Dwukrotnie jest powtórzone. Prawo pierworództwa należało do Józefa w postaci jego synów. I tutaj zaraz zobaczymy, według kolejności wieku Manassesa Efraima, według decyzji Bożej Efraima i Manassesa. Właśnie tak. To jest takie trudne. I zobaczcie, Jakub mówi przez to. Efraim i Manasses będą moimi pierworodnymi, a właściwie Efraim. To szokujące. Zastanawiamy się, dlaczego coś takiego robi. Dlaczego coś takiego Jakub decyduje się zrobić. Zobaczmy, że to ma ogromny wpływ na podział potem Kanaanu, ale widzimy, że ta decyzja i to, co się tutaj wydarzyło, miało decydujący wpływ na życie Manassesa i Efraima. Pomyślmy sobie o tych okolicznościach. To byli chłopcy wychowani w egipskim pałacu. Synowie egipskiego polityka i egipskiej księżniczki. Wychowywani w kulturze egipskiej na arystokratów egipskich, którzy mówili po egipsku, którzy nagle, czy nagle nie nagle, ale nagle dociera do nich rodzina, pozostała rodzina z zagranicy, jacyś obrzydliwi wieśniacy, niewykształceni, nie umiejący się zachować i ojciec, który przez całe życie postępuje przez wiarę. I tutaj widzimy Jakuba, który chce, modli się o to, podejmuje decyzję, aby tych po egipsku wychowanych chłopców formalnie uczynić uczestnikami przymierza, uczestnikami obietnicy, jaką Bóg dał Abrahamowi, Izaakowi i jemu. I chcę to formalnie potwierdzić, że synowie Józefa również uczestniczą w tej obietnicy przez wiarę. Dlatego mówimy tutaj o rzeczach, które dla ludzi tego świata są zupełnie nieważne. nie mają żadnego znaczenia. Ale dla osób, które doświadczyły społeczności z Bogiem, mają najważniejsze znaczenie w ich życiu. I widzimy, że te sprawy duchowe dla Jakuba, Józefa były najważniejsze. Jakub formalnie adoptuje chłopców. Chłopców, jakich chłopców? Ile oni mogli mieć lat? 18, 19, 20, 19. Tacy to chłopcy byli. To byli młodzieńcy, 20-19-letni. I dorośli, powiedzmy sobie. To była kupa chłopa już. I tu widzimy, że Jakub przez wiarę dokonuje formalnej adopcji, włącza ich w obietnicę. I zobaczmy to wspomnienie, bo to są całe emocje z tym związane. Zobaczmy ten wiersz 7, gdy Jakub ogłasza tą decyzję o adopcji. Przypomina mu się Rachela. Przypomina mu się jej przedwczesna śmierć. I to on widzi, że to są ci chłopcy, którzy nie narodzili się jemu z Racheli. On teraz włącza ich w przymierze, bo Rachela odeszła od niego przedwcześnie. Teraz ma tych synów przez wiarę, przez obietnicę, przez Józefa. A więc mówi, nie spodziewał się, że jeszcze zobaczy Józefa, a może oglądać jeszcze jego synów. A więc widzimy, Jakub wkłada całe serce w tych chłopców. To jest cała jego obietnica, cała jego duchowość ujawnia się w tym, że to, co dla niego najcenniejsze, udział w Bożej obietnicy przez pierworództwo daje synom Józefa. Wywyższa Józefa do swojego pierworodnego syna i przenosi tą obietnicę, która się zmaterializowała, ale w tej momencie była tylko dziełem wiary, przenosi na dzieci Józefa. To widzimy, co dla Józefa było najważniejsze. I widzimy, że po tej formalnej decyzji następuje to emocjonalne zbliżenie, woła chłopców, ściska ich i całuje. I widzimy, że Józef doskonale rozumie duchowe znaczenie tego, co Jakub robi. Odsuwa chłopców, klęka przed Jakubem i skłania się przed nim do ziemi. To było największe pragnienie Józefa przez całe życie, gdy otrzymał pogańską żonę, żeby jego dzieci również uczestniczyły w obietnicy, jaką Bóg złożył jego przodkom. To był największy dar, jaki Jakub mógł dać Józefowi, aby jego dzieci uczestniczyły w obietnicy, aby to błogosławieństwo społeczności z Bogiem, które miał Abraham i Izaak, mogło objąć także jego dzieci, dzieci Józefa. A więc widzimy, że wszystko to, co się tu odbywa, jeszcze raz to powtarzam, to się dzieje przez wiarę. Dla nas jest to łatwo zobaczyć, o, dostali dziedzictwo, połowę kraju, ale to była wiara w Boga. Oni byli w Egipcie. Jakub umierał. Cóż znaczą słowa umierającego człowieka? A więc widzimy, że Jakub zebrał siły i dokonał tej adopcji, przeniesienia błogosławieństwa duchowego na synów Józefa. Widzimy, że jak czytaliśmy w psalmie, w tym 92, może teraz to powiem, bo potem zapomnę, w tym 92 psalmie czytaliśmy te słowa. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Widzimy to, że Jakub do końca swoich dni wydaje ten duchowy owoc swojego życia. Ma 5 Mojżeszowa 33:25 mówi, a jak twoich dni, taka będzie twoja siła. Że Jakubowi przez wiarę starcza sił na każdy dzień. I mamy też tą trzecią rzecz. Mamy wdzięczność. Mamy siłę na każdy dzień i mamy wiarę na przyszłość. Izrael modli się o chłopców. Prosi. Tutaj mamy to w tym wierszu, w tej dalszej części, od 15 i 16 wiersz. Modli się, prosi Boga, aby Bóg łaskawie objawił się i Efraimowi, i Manassesowi, i miał z nimi społeczność, tak jak miał z Abrahamem i Izaakiem. I też widzimy, że Jakub prosi anioła, który dotrzymał obietnicy po walce i zmaganiu z Jakubem i udzielił Jakubowi błogosławieństwa. Pamiętamy, tam Jakub prosił, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I to błogosławieństwo towarzyszyło Jakubowi we wszystkich trudnych sytuacjach jego życia. O to samo błogosławieństwo prosi anioła dla Efraima i Manassesa, a wiemy, że tym aniołem był sam Pan Jezus Chrystus. Dalej Jakub prosi o to, żeby od nich zaroiła się ziemia. I dalej widzimy, że Jakub widzi, ma to zrozumienie od Boga, że Efraim będzie liczniejszy od Manassesa. Widzimy, że Jakub krzyżuje te ręce i zmienia, udziela błogosławieństwa pierworództwa Efraimowi, a nie Manassesowi. Za chwilę jeszcze o tym trochę powiemy, ale widzimy, że wszystko, co tutaj Jakub czyni, czyni przez wiarę. Jakub następnie potem jeszcze daje jedno zbocze, więcej Józefowi. Zobaczmy, Jakub, chociaż jest na łożu śmierci, on przez wiarę w swoim umyśle jest w Kanaanie. On przez wiarę prosi Józefa o przysięgę, żeby jego ciało zostało złożone w jaskini Machpela obok Abrahama, Izaaka, obok Sary i Lei, które tam już spoczywały. To jest wiara. Dalej, przez wiarę udziela błogosławieństwa Efraimowi i Manassesowi. I dalej, przez wiarę przydziela Józefowi jedno zbocze więcej. On ma to w głowie, on tam jest. Jemu ta obietnica się już realizuje. On to widzi, jak to będzie w przyszłości. To jest ta wiara, którą Jakub żyje. I zobaczmy, ta wiara Jakuba to jest największe błogosławieństwo, jakie wierzący ludzie mogą przekazać swojemu potomstwu, swoim dzieciom i swoim wnukom, następnemu pokoleniu. Ta wiara, ta postawa Jakuba, wdzięczność za przeszłe dni, siła na każdy dzień i wiara na przyszłość, na wejście do niebiańskiego Kanaanu. Jeszcze raz przeczytam te słowa Psalmu 92 z tłumaczenia dosłownego. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Jahwe kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni soków i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. Moja opoka, w której nie ma nieprawości. A więc tu widzimy, skąd się to wzięło, że ten moment autor listu do Hebrajczyków uznaje za ten moment, który należy uznać, że Jakub okazał się być bohaterem wiary. Te wydarzenia, po tym wszystkim, co Jakub uczynił, gdzie wielokrotnie zawodził, teraz skłania się i oddaje Bogu chwałę, oddaje Bogu cześć. I zobaczmy, zastanówmy się teraz, jakie znaczenie dla nas mogą mieć te skrzyżowane ręce Jakuba. Bo tam jest jeszcze więcej treści. Tam jest jeszcze głębsza treść. Trochę się zrobiło długo. Możemy jeszcze chwilę? Jest jeszcze długo. Długo nie, może nie długo, ale jest treść tam w tych skrzyżowanych rękach. Po pierwsze mamy zaskakujący obraz. Jest pewna paralela w tym wydarzeniu, kiedy Jakub udziela błogosławieństwa młodszemu z sytuacją, kiedy jego ojciec Izaak również udzielił błogosławieństwa młodszemu, ale tamto błogosławieństwo było wymuszone, było w nieświadomości Izaaka udzielone młodszemu, a tutaj Jakub świadomie w posłuszeństwie Bogu udziela błogosławieństwa młodszemu. I widzimy protest Józefa. Chwyta go za rękę. Słuchajcie, chwyta ojca za rękę. Mówi, nie, nie, tą prawą rękę nie tu, tylko tu, na Manassesa. Nie krzyżuj tych rąk, tylko prosto połóż. Tak go podprowadziłem, zobacz. I zobaczcie, dlaczego Józef tak mu zależało? Bo zobaczcie, Józef się poczuł bardzo niekomfortowo. Bo tak, od 20 lat wychowuje Manassesa na pierworodnego. Mówi mu, ty jesteś odpowiedzialny, na ciebie spadnie cała odpowiedzialność, ty będziesz, jesteś pierwszy urodzony, wiesz. I to wszystko mu mówi, jak to będzie. Sam pokłada całą nadzieję w Manassesie. A tutaj nagle dziadek ustawia rzeczy oczywiste na odwrót. Już wszystko doszło do tego, że już przyprowadził tych synów. Kiedy dziadek udziela tego błogosławieństwa, pomylił, robi wszystko na odwrót. No jak Efraim? A ten gest ma niestety, myślę, że bardzo stety, ma ogromne znaczenie. Bo po pierwsze ten gest mówi o Bożej suwerenności. On mówi o Bożej suwerenności. Boża suwerenna łaska zaskakuje. I to od początku historii ludzkości, aż po dziś dzień. Nie możemy się nadziwić, kogo Bóg zbawia i z jakich grzechów go wyciąga. Zupełnie inaczej, niż my byśmy to przewidzieli. Boża suwerenna łaska nie poddaje się ludzkim najmądrzejszym przewidywaniom, ani nie jest pod ludzką kontrolą. Boża łaska wywyższa najmniej spodziewanych. Ostatni stają się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Młodszy Abel jest wybrany przed starszym Kainem, wbrew oczekiwaniom rodziców. Izaak jest wybrany przed Ismaelem. Jakub, walczący z Ezawem w łonie matki, został wybrany przed starszym bratem. Błogosławieństwo nie przychodzi naturalnie. Nie przychodzi ani przez ludzką aktywność, ani z woli człowieka, ale przychodzi dzięki suwerennej Bożej woli. To są Boże wybory. To czyni Bożą Ewangelię tak zaskakującą i wspaniałą. Bóg dokonuje zaskakujących wyborów, a to oznacza, że nie ma beznadziejnych przypadków wobec Bożej łaski, bo to Bóg sprawia upamiętanie i wiarę jako dar swojej łaski. Kto pamięta naszą definicję upamiętania z katechizmu? To jest z mniejszego katechizmu westminsterskiego. Upamiętanie? To zbawienna łaska Boża. To jest pierwsze. Nie to, co człowiek robi, tylko to zbawienna łaska Boża. Żaden grzesznik nie może powiedzieć, że moje grzechy są zbyt wielkie i nie ma dla mnie miejsca u Boga. A więc skrzyżowane ręce Jakuba mówią nam o Bożej suwerenności. Dalej, skrzyżowane ręce Jakuba mówią o krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie dlatego, że tam był krzyż, ale dlatego, że na krzyżu Bóg Ojciec również skrzyżował swoje ręce i położył swoją lewą rękę na swoim Synu, a swoją prawą rękę na mnie i na Tobie. Aby ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem, a my, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością Bożą w Nim. Bóg poszedł nawet dalej. Bóg opuścił swojego Syna i włożył przekleństwo grzechu na swego Syna. Tak naprawdę cała Boża Ewangelia jest o Bożych skrzyżowanych rękach, aby Jego Syn został przeklęty, a my, Efraim, byśmy byli pobłogosławieni zbawieniem. Krzyż jest przesiąknięty teologią skrzyżowanych rąk, a my jesteśmy kuszeni, jak Józef, mówić: nie, Panie, zdejmij ręce ze mnie i włóż na tego, kto wydaje się, że bardziej na to zasługuje. Apostoł Piotr mówi: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. A następnie już jako uczeń mówi: nie przyjdzie to nigdy na Ciebie, Panie, abyś miał cierpieć na krzyżu. Piotr chciał powstrzymać Bożą rękę, jak Józef chciał powstrzymać rękę Jakuba. Ale Bóg mówi: ja wiem, synu mój, ja wiem, ale to jest moja wola, to jest moja Ewangelia. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, jedyny sprawiedliwy za bezbożnych. Dla każdego grzesznika jest miejsce przed Bogiem z powodu teologii Bożych skrzyżowanych rąk. I trzecia rzecz, ten punkt kulminacyjny z listu do Hebrajczyków. Teologia skrzyżowanych rąk to nie tylko, mówi nie tylko o Bożej suwerenności i wydaniu Bożego Syna za nas, ale też mówi o naszym poddaniu, naszym skłonieniu się przed Bogiem i oddaniu Bogu czci. Jakub nie mógł zrobić inaczej. Józef bardzo chciał, aby Jakub zmienił zdanie. I Jakub nierzadko był chwiejny w swoim postępowaniu. Oszukał swojego ojca, nie potępił synów za zbrodnie w Sychem, faworyzował Józefa. Jakub często był chwiejny w swoim życiu, ale nie tym razem. Jakub twardo stoi w jedności z Bożą wolą i nie walczy z Bogiem. Jakub doskonale rozumie pragnienie Józefa, aby Manasses był pierworodny, gdyż będąc młodszym człowiekiem robił to samo, co Józef teraz. Starał się nagiąć Bożą wolę do swoich oczekiwań. Ale Jakub potrzebował całego życia, aby nauczyć się, że musi tylko mówić i czynić to, co jest Bożą wolą. Teraz Jakub nie odważa się już realizować swoich własnych planów, ale tylko Boże. Dlatego właśnie ten gest jest odnotowany w liście do Hebrajczyków. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez podporządkowaną wiarę pobłogosławił Jakub synów Józefa i oddał Bogu chwałę, skłoniwszy się przed Bogiem. Tam jest słowo uwielbił. To skłoniwszy się, to jest słowo dotyczące uwielbienia, to słowo leżenia płasko na ziemi przed Bogiem. My też skłaniamy się przez wiarę i akceptujemy nasze zbawienie z łaski, chociaż jesteśmy do tego całkowicie nieuprawnieni. Akceptujemy wraz z naszym zbawieniem całą Bożą wolę dla naszego życia. Zarówno rzeczy przyjemne, jak i te rzeczy trudne, których chcielibyśmy oglądać mniej. Skłaniamy się przed Bogiem i oddajemy Mu chwałę za Jego dzieło zbawienia w naszym życiu, za wszystko to, co czyni, za to, że to czyni On sam, a my nie możemy do tego nic dołożyć. Za to jesteśmy wdzięczni, z tego czerpiemy siłę i wierzymy w wejście do niebieskiego Kanaanu. Chociaż perspektywa wypełnienia się Bożego Słowa może być bardzo odległa. Chcemy widzieć powrót Chrystusa już w wojnie między Rosją ze Stanami czy tam z Izraelem. A Boża perspektywa może to być 400 lat albo 4000 lat. Ale wierzymy. A więc widzimy, że Jakub pod koniec życia miał tą owocną postawę. Uczmy się mieć już ją wcześniej. I pamiętajmy tą Bożą teologię skrzyżowanych rąk, która mówi o Bożej suwerenności, o tym, że Bóg oddał swojego Syna za nas, ze swojej własnej suwerennej decyzji. Chociaż my, nam się to nie należało. Skłaniajmy się przed Bogiem w poddającej się Bogu wierze, w uległości, we wszystkim, co Pan Bóg sprawia w naszym życiu. Amen.